Patent na sternika.
Kuter Antika został zbudowany w latach 50. w Ustce. Przez 27 lat pływał jako kuter rybacki. W latach 80. kupił go Jerzy Wąsowicz. Kapitan miał plan, by przebudować jednostkę na jacht oceaniczny. Po 10-letnim gruntownym remoncie, wymianie ożeglowania i wyposażeniu jacht pod dowództwem właściciela wypłynął z Gdańska latem 1991 roku i odbył trwającą 6 lat wyprawę dookoła świata. W tym rejsie, w kilku jego etapach, uczestniczył kilkunastoletni wówczas syn świętej pamięci kapitana Jerzego Wąsowicza, Mirosław. Ale teraz, po latach, krok po kroku Antika z żaglowca wyprawowego zmienia się w kuter szkoleniowy dla młodzieży. Na jej pokładzie, w przyjaznym środowisku, młodzi ludzie mogą zbliżyć się do żeglarstwa, do morza i do samych siebie. Opowiada o tym dziś Mirosław Wąsowicz. Witam, dzień dobry w studio.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Mirosławie. Jest pan żeglarzem, jest pan synem kapitana Jerzego Wąsowicza, mocno od wielu lat związanego z Gdańskiem, z żeglarstwem, laureata wielu nagród, przede wszystkim człowieka, który ma za sobą rejs dookoła świata, ale już go z nami nie ma. Czas leci. Pożegnaliśmy go w 2025 roku. Cieszę się, że pan przyszedł do studia, bo pamiętam jeszcze, jak kilka miesięcy przed śmiercią taty, kapitana Jerzego Wąsowicza, rozmawiałam z nim i on bardzo wiele ciepłych słów mówił na temat swoich następców, na temat pana i tego, jak chciałby, żeby ta Antika w którym kierunku płynęła. Więc cieszę się, że mamy okazję teraz porozmawiać. Tutaj niedawno w tym studio rozmawialiśmy o Antice przy okazji projektu, którym się Antika zajmuje i w który weszła jako jacht, jako jednostka, nowa fala, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Na razie chciałam pana zapytać o książkę, która leży przede mną. Książka kapitana Jerzego Wąsowicza, Antika, spełnione marzenia. Kapitan tutaj dedykację taką piękną zamieścił mojej żonie i synowi za lata wyrozumiałej cierpliwości. Spełniał swoje marzenia, tato, jako żeglarz przez wiele lat. Teraz pan przejmuje stery. I te stery musi pan też mocno w rękach trzymać. Co jest do zrobienia? Jakie są plany? Jak pan tą Antiką, tym keczem gaflowym, tak? Bo to taka jednostka.
Była keczem, ponieważ podczas jednego ze sztormów gdzieś tam w okolicach Nowej Zelandii straciła bezan, straciła ten drugi maszt i od tego czasu już jest kutrem gaflowym. Zresztą ten bezan okazało się, że był bardziej realizacją marzeń mojego ojca, żeby mieć catch dwumasztowy, natomiast on nie do końca się sprawdzał na Antice. Więc jak tylko się złamał, to właściwie tata się ucieszył i przerobił i bom, i grota tak, że właśnie stał się kutrem gaflowym.
No tak naprawdę tata budował ten jacht od początku, można powiedzieć, bo ja pamiętam te wspomnienia, jak się czyta książkę, to lata 80., kiedy gromadził te wszystkie materiały, potem te materiały w tym hangarze się spaliły, siedział oparty o te wręgi, które wbijały mu się w plecy i się zastanawiał, w którą stronę. Pomogli mu młodzi ludzie, którzy chyba przechodzili czy przepływali, którzy krzyknęli, że do siebie powiedzieli, że jakiś facet, któremu wydaje się, że coś zrobi z tego wraka. Tak pisał pan kapitan Wąsowicz. Rozbabrze i zostawi. Najwyżej sprzeda innemu nawiedzonemu. I okazało się, że kapitan Wąsowicz zacisnął zęby i jednak powiedział sobie, ja jeszcze wam pokażę. I odbudował piękny jacht, który zdobił, który pływał, który zdobywał nagrody, który uczył, który był też wizytówką Gdańska. I jest. Ale też pewnie pan najlepiej to wie, sam nie będzie pływał. Trzeba też pewne rzeczy robić. Teraz jesteśmy przed sezonem, panie Mirosławie. Co się tam dzieje teraz na Antice i jakie ma pan plany wobec tego jachtu? Bo tak naprawdę od śmierci kapitana Wąsowicza niewiele czasu minęło. To trzeba obrać kurs.
Jest to jacht, który wymaga ciągłej opieki, atencji. Właściwie można powiedzieć, że drewno włożone do wody i podawane wodą jeszcze z góry podlega cały czas procesowi niszczenia, więc jeżeli kończymy pracę na rufie, to zaczynamy potem od dziobu. W tej chwili szykujemy jacht do sezonu, poprawiamy jeden błąd, który powstał podczas remontu, czyli łączenie pokładu z nadbudówką. Tam mamy trochę przecieków, zrywamy w tej chwili część tego pokładu, będziemy wprowadzali trochę poprawek, jeśli chodzi o izolację pomiędzy nadbudówką a pokładem i liczę, że to poprawi nam jacht w tym sezonie i komfort pływania. Na następny sezon, na następne zimy przygotujemy kolejne etapy pracy. Trochę chcielibyśmy też poprawić wnętrze. Jest to właściwie niekończąca się praca, to jest bardziej planowanie tego, co możemy zrobić. Zima w tym roku nas trochę przytrzymała. Chcieliśmy wcześniej rozpocząć tę pracę. Chcemy też być gotowi do sezonu. Mamy trochę rejsów już zaplanowanych z młodzieżą, więc bardzo nam zależy na tym, żeby na czas być gotowym.
No tak, młodzież wchodzi na pokład, już weszła w ubiegłym roku. Nowa fala, ten projekt tak się nazywa, adresowany do dzieci, do młodzieży z takich stowarzyszeń opiekuńczych, które zajmują się może tymi młodymi gdańszczanami, którzy nie do końca mają możliwość prywatnie zapisać się na takie lekcje, na takie rejsy. Wiadomo, że nie wszystkim sprzyja pogoda finansowa i niektórzy po prostu zwyczajnie nigdy by nie popłynęli, gdyby nie takie projekty.
Jest to program, który stworzyliśmy sami. Ten pomysł powstał na Antice. Wiadomo było, że Antika musi dostać nowe życie. Chodziło o to, żeby stworzyć taki program, że jeżeli ktoś w niego wchodzi, to zawsze ma możliwość z niego wyjść bez poczucia porażki. Żeby na przykład przyjść, odbyć kilka rejsów i powiedzieć sobie, okej, to nie jest dla mnie, dziękuję, idę, szukam czegoś innego. To też jest fajne odkrycie, jeśli chodzi o jakiś tam etap rozwoju młodych ludzi. Chcieliśmy bardziej wykorzystać jacht i żeglarstwo jako takie miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą nabierać siły, nabierać takiej wytrwałości, ale też zwiększać sobie samoocenę.
Pracujecie z nimi społecznie też troszeczkę bardziej, mentalnie też, nie tylko nauka węzłów, żeglowania, ale też wykuwanie charakterów.
Przede wszystkim żeglarstwo jest dla nas jedynie wehikułem. To równie dobrze moglibyśmy zrealizować przy użyciu, nie wiem, kampera czy małego kajaka. W programie przyjęliśmy taki koncept, żeby dać możliwie jak najwięcej doświadczeń w ciągu jednego dnia, mikrodoświadczeń, które budują poczucie własnej wartości. Zależało nam na tym, żeby na przykład po wejściu na pokład, po odbyciu bezpośrednio szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i poruszania się po jachcie, mniej więcej w ciągu godziny wyjść już z mariny i pływać, żeby można było powiedzieć, zobaczcie, wypłynęłyśmy, nie podrapałyśmy tej motorówki obok, już mamy ten 20-parotonowy jacht obrócony i już płyniemy. To nam przyświecało przede wszystkim, żeby było jak najwięcej takich doświadczeń budujących. Ja sam na przykład byłem zdziwiony, patrząc potem na zdjęcia z tych pierwszych rejsów, które prowadzi kapitan Gosia Talar-Rybicka. Patrzyłem na zdjęcia i widziałem, że ona na przykład tym młodym dziewczętom oddawała ster już w kanale portowym. Coś, czego ja na przykład, jak prowadzę rejsy, ja nie robię. Ja dopiero pozwalam gościom stanąć za sterem, jak jesteśmy na zatoce. I zbudować jak najwięcej doświadczeń, gdzie te dziewczęta muszą same wciągnąć żagle, muszą je sklarować, muszą obsłużyć cumy. I tu nie chodziło o szkolenie morskie. Tu chodziło przede wszystkim o wykonywanie tych zadań. Dopiero potem, po pierwszych 3-4 rejsach, zorientowaliśmy się również, jak ważny jest ten wzór postaw, który mamy w postaci właśnie kapitan Gosi, czy naszej pierwszej oficer Gaby, gdzie ta współpraca pomiędzy załogą, tą stałą, czyli tą naszą załogą prowadzącą, a młodą załogą, która przychodzi na jacht, jest również ważna, a może czasem mam wrażenie, że jest ważniejsza nawet niż te mikrodoświadczenia. Bo nam nie chodziło o stworzenie programu szkolenia morskiego, bo takich programów jest dużo i one są dobrze prowadzone w tym kraju, środowisku.
W takich szkółkach po prostu tradycyjnych żeglarskich.
Natomiast
też
nam chodziło o stworzenie tego, żeby żeglarstwo, takiego programu, żeby żeglarstwo było narzędziem, gdzie ktoś na koniec dnia, taka młoda załogantka może powiedzieć, ja to zrobiłam sama, albo zrobiłam z koleżanką.
Mogę.
Tak, mogę i potrafię. I wczoraj nie potrafiłam, dzisiaj potrafię i nikt jej już tego nie zabierze.
Pan jako młody chłopak też się wokół tego taty zamiłowania, tego marzenia o żeglowaniu, tej pasji, tego budowania kręcił. Był tam w książce, jest mnóstwo pana zdjęć.
Znaczy, no ja w żeglarstwo byłem urodzony. Moje pierwsze zdjęcie gdzieś tam na pokładzie naszego małego jachtu Walkiria mam chyba jak miałem 3 tygodnie w jakimś takim koszu po ziemniakach. Leżałem w kokpicie. Żeglarstwo było dla mnie rzeczą na tyle naturalną, że to wręcz dziwiłem się, jak potem spotykałem ludzi, którzy nie pływają. To zarówno żeglarstwo, w którym uczestniczyłem, tudzież etapy rejsu dookoła świata, w którym brałem udział w kilku etapach, w tych dwóch pierwszych, potem gdzieś tam dołączałem jeszcze do ojca podczas już zakończenia tej pętli wokół ziemskiej.
I ile pan wtedy miał lat?
W pierwszym rejsie miałem 17 lat, w drugim rejsie miałem 18 lat, potem gdzieś tam z 23. To był taki element dla mnie budujący. Ja wtedy sobie z tego nie zdawałem sprawy. Wtedy strasznie mnie to frustrowało, że płynę na starym, powolnym żaglowcu i nie możemy dogonić jachtów, które biorą udział w zlocie żaglowców z okazji tam 500-lecia dotarcia Kolumba do Ameryki.
Kolumbus?
Tak. To było dla mnie wtedy takie ciekawe doświadczenie, że z jednej strony był to bardzo fajny rejs, gdzie mogłem zobaczyć świat, którego wcześniej nie dane mi było widzieć. Plus, no, był to wielki komfort żeglowania. Teraz też dopiero to czuję, że fajnie zżeglować, jak ktoś inny odpowiada za jacht i podejmowanie decyzji i jego bezpieczeństwo. W tej chwili, kiedy ja prowadzę rejsy, jest to dla mnie trochę bardziej stresujące.
Teraz, w tym roku, w 2026, ten projekt Nowa Fala, to będzie już druga odsłona, tak? I to będzie całe lato też, które zamierzacie wypełnić takimi rejsami z młodymi ludźmi. Jak wygląda nabór?
Zeszły rok to był pilotaż. Bardzo chcieliśmy zweryfikować tą tezę, czy ten rodzaj działania w taki sposób ma sens i czy on zostanie zaakceptowany przez młodzież. Ponieważ dla nas to, co też było ważne podczas tworzenia tego projektu, to nasi uczestnicy są jednocześnie współtwórcami tego, co realizujemy. Budujemy bardzo dużo na tej informacji zwrotnej, którą otrzymujemy. To jest dla nas bardzo cenne, żeby patrzeć, jak te młode osoby na to reagują. Dlatego to też nie jest na przykład jednodniowe pływanie z tą załogą na zasadzie wycieczki, potem dziękuję, odstawiamy kogoś na ląd, tylko to było też powolne wchodzenie w projekt. Najpierw spotkania u nich w stowarzyszeniu, potem otwarcie sezonu u nas na jachcie, żeby mogły te młode osoby przyjść, zapoznać się z jachtem, a dopiero potem pierwszy rejs, drugi, trzeci i też naturalnie widzimy, jak część osób w to wchodzi, a część osób mówi nie, dziękuję, to nie jest dla mnie, więc to też taki fajny sposób obserwujemy, jak ta załoga nam rośnie, buduje się, plus to, co było bardzo ciekawe teraz podczas naszych rozmów w marcu, kiedy młoda załoga powiedziała, że chciałaby szkolić się w tą stronę, chciałaby sobie robić patenty. Coś, o czym my właściwie marzyliśmy, że jak na jedna czy dwie osoby za rok czy za dwa powiedzą, że chcą kontynuować, to już będzie sukces tej działalności. A teraz widzimy, że to już szybciej ten apetyt się pojawia i chęć na działanie. Na pewno kontynuujemy w tym roku. Mamy już zabezpieczone środki na część rejsów. Prowadzimy rozmowy z instytucjami na zabezpieczenie reszty.
Bo to rozumiem sponsorzy.
Tak, tak. Realizujemy to z pieniędzy sponsorów. W tej chwili na razie są to osoby prywatne, firmy, instytucje. Również jest to wsparcie z lokalnego programu, projektu realizowanego we współpracy z Invest GDA, więc są to środki z różnych źródeł, które pozwalają nam na sfinansowanie tych działań i do tego będziemy dążyli. Chcielibyśmy, żeby ten projekt był realizowany w taki sposób, żeby nie było bariery finansowej dla młodzieży, która będzie w tym chciała uczestniczyć. Na razie współpracujemy ze Stowarzyszeniem 180 Stopni z Nowego Portu, ponieważ no, gdzieś chcieliśmy zacząć, plus jest to akurat też instytucja, stowarzyszenie, które bardzo nas wspiera merytorycznie w przygotowaniu tego, w opracowaniu. Natomiast rozszerzamy już tą rekrutację dalej. Poszukujemy młodzieży ze Stogów, poszukujemy młodzieży z Przeróbki. Chcemy wejść głębiej tutaj w te środowiska, które wspierają młodzież w tych dzielnicach. No i myślę, że następny etap już w przyszłym roku chcielibyśmy też trochę wyjść poza granicę Gdańska, żeby dotrzeć do tej młodzieży, która ma jeszcze trudniej, żeby zapoznać się z żeglarstwem.
No tak, bo w Górkach Zachodnich funkcjonuje Narodowe Centrum Żeglarstwa, które też, że tak powiem, oferuje taką możliwość, ale to bardziej w sposób zinstytucjonalizowany. Czyli szkoły oddelegowują tam swoje klasy, są tam nauczyciele, żeglarze, uczą pływania, rodzice tam przywożą te dzieci, są treningi i tak dalej. Wy adresujecie to jednak do innych przedstawicieli młodego pokolenia. A czy dostajecie też zwrotną informację, tak jak pan mówi, że zależy panu na tej zwrotnej informacji od opiekunów, albo od tych samych młodych ludzi?
To, na czym budujemy, to jest ta informacja zwrotna mówiąca o tym, jak odbierają te zadania, te doświadczenia. Bardzo, bardzo na przykład lubiłem gdzieś tam jeden z cytatów, jak jedna z uczestniczek powiedziała, że zadania są prawdziwe. Tam nie ma sztucznego środowiska, my nie tworzymy sztucznych zadań na jachcie. Jacht jest prawdziwy. Ten żagiel trzeba postawić, tą cumę trzeba oddać, tą cumę trzeba rzucić. Jeżeli się tego zadania nie wykona, to są jakieś konsekwencje braku wykonania tego zadania. Nie będzie żagla postawionego, tak? Nie będzie przygotowanego posiłku, więc to jest bardzo fajne. Plus to, co bardzo nas tu ucieszyło w ciągu ostatnich paru miesięcy rozmów, to było coś takiego, że od początku przyjęliśmy takie założenie, że nie będziemy tworzyli sztucznych barier, tudzież sztucznych wymagań, na przykład, że nie będziemy zabierali telefonów komórkowych albo nie będziemy nakazywali nieużywania telefonów na jachcie. To wychodzi bardzo naturalnie. Jeżeli ręce są zajęte pracą fizyczną na jachcie, bo mówimy o starym żaglowcu, który nie ma udogodnień elektrycznych czy elektronicznych do obsługi, to w naturalny sposób młodzież nie korzysta z telefonu. To, co mi się strasznie spodobało w tym feedbacku, to było to, że nam kilka uczestniczek powiedziało, że to jest bardzo fajny dzień, bo one, nie mając kontaktu z lądem, bardzo odpoczywają psychicznie, że nagle te sprawy są daleko, one nie są takie ważne i one nie są tak dojmujące, tudzież dotykające. Więc to jest coś, co chcieliśmy osiągnąć przy okazji, a to samo wszystko bardzo ładnie wychodzi, że te ich praca na jachcie, ich zaangażowanie w to, co się tam dzieje, też odciąga je od tych spraw codziennych i daje im wytchnienie. To wytchnienie, którego one już w tej chwili nie mają na co dzień przez to, że są zawsze podłączone.
To jest ciekawe, co pan mówi, bo tego wytchnienia w ogóle będzie coraz mniej i tych przestrzeni, w których nie mamy komórek, nie mamy social mediów, będzie coraz mniej. Jakby uciekanie i znajdowanie sobie sposobów, na przykład takich jak wypłynięcie na morze, gdzie nie ma zasięgu, albo zostawiamy komórki i nie używamy, to będą jakieś takie ekskluzywne sytuacje, za które pewnie kiedyś, za kilka lat, ludzie będą chcieli nawet zapłacić, żeby móc się znaleźć w takim miejscu, w takim środowisku, gdzie są odcięci. Będą musieli za to zapłacić, żeby się odciąć od tych rzeczy. Ja tak myślę, to taka nasza przyszłość, bo nie wytrzymamy tego natłoku całego, tego przebodźcowania. Ja tak myślę i te dziewczyny, z którymi rozmawiałam właśnie przy okazji tego pilotażowego programu, kilka zresztą tygodni temu, to wszystko też jest, jeżeli państwo chcecie posłuchać tego na naszej stronie internetowej, ta rozmowa, one o tym mówiły same. W jakiś sposób pośrednio dochodziły do tego wniosku, że to im właśnie ten rejs oferował. Będziemy wracać do tych rejsów, bo to będzie trwało całe wakacje, rozumiem, tak?
Tak, zaczniemy zaraz po rozpoczęciu wakacji, może nawet trochę wcześniej, to jeszcze zobaczymy. Będziemy pływali do, na pewno do końca września z młodzieżą.
Oczywiście te wszystkie imprezy żeglarskie, które tutaj na wybrzeżu się będą działy, między innymi udział w Baltic Sail, bo też zawsze jesteście w Antica, w sensie Bonaventura, wszystkie inne drewniane, piękne żaglowce, które stoją w marinie, to też będą pewnie, jeżeli ktoś z państwa teraz słyszy tą rozmowę, to też będziecie mogli państwo na taki rejs się zapisać i popłynąć.
Tak, Baltic Sail, na pewno będziemy uczestniczyli, to jest akurat taka impreza, którą będzie obsługiwała tak zwana nasza antyczna załoga, czyli ta załoga, która pływała jeszcze z moim tatą pod kierownictwem Piotra
Jagielskiego.
Tak, więc na pewno jeszcze mamy tutaj kontynuację dwóch światów, bo jeszcze pływają na Antice osoby, które pływały przez ostatnie lata z moim tatą, natomiast też już w tym sezonie więcej będziemy mieli rejsów z młodzieżą, czyli tej nowej misji Antiki.
Nowej misji Antiki, międzypokoleniowa misja, taka można powiedzieć, i tak jak pana tata w jakiś sposób tą międzypokoleniowość wprowadzał poprzez zapraszanie chociażby rodziny, pana, syna, młodszych ludzi, młodszych żeglarzy, no to teraz pan sięga po jeszcze młodsze pokolenia i to też, że tak powiem, jest duża nadzieja na przyszłość. To pierwsza z naszych takich międzypokoleniowych, żeglarskich rozmów. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio i będziemy się na pewno pojawiać na pokładzie Antiki.
Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Dziś w audycji morskiej to już wszystko. Kłaniam się. Do usłyszenia, Anna Rębas. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.